Donald Trump przewiduje umacnianie obecności armii amerykańskiej w Polsce, powiedział po spotkaniu z przywódcą Stanów Zjednoczonych Andrzej Duda. Jutro miną 3 lata od pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Nasz reporter sprawdzał w Kijowie, jak zmieniło się tamtejsze społeczeństwo. W faktach odwiedzimy także wyjątkowe miejsce w historii nie tylko polskiej muzyki. Nie ma obawy, żeby obecność USA w Polsce miała się zmniejszać. Donald Trump potwierdził, że przewiduje raczej umacnianie obecności amerykańskiej armii, jeżeli chodzi o Polskę, powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z przywódcą USA. Poinformował też, że Trump przyjął zaproszenie do Polski. Andrzej Duda powiedział po spotkaniu, że z satysfakcją przyjmuje, iż prezydent Trump przewiduje umacnianie raczej obecności armii amerykańskiej, jeżeli chodzi o Polskę.
Z satysfakcją przyjąłem to, że prezydent de facto potwierdził to, o czym rozmawialiśmy przede wszystkim z panem sekretarzem obrony Hexetem, że prezydent przewiduje umacnianie raczej obecności armii amerykańskiej, jeżeli chodzi o Polskę. Ja starałem się pytać szerzej, mówiłem o całej tutaj wschodniej flance, pokazując tą sytuację, która dzisiaj jest w naszej części Europy, również związaną z trwającą cały czas wojną na Ukrainie. Prezydent powiedział bardzo stanowczo, że ta wojna musi się zakończyć, że to jest w tej chwili jego główny cel.
Powiedział po spotkaniu z Donaldem Trumpem prezydent Andrzej Duda. Jutro miną 3 lata od ataku Rosji na Ukrainę. Nasz wysłannik Mateusz Chłystun o tym, jak zmieniło się ukraińskie społeczeństwo w tym czasie, rozmawiał w Kijowie z Jurijem Fedorenko, urzędnikiem Rady Najwyższej.
Kluczowa zmiana jest taka, że przestaliśmy się bać. Nie da się żyć w ciągłym strachu przed bombami, w obawie, że zginiesz i nie zwariować przy tym. Dlatego owszem, być może ktoś postradał zmysły, ludzie zginęli, ale naród jako całość przestał się bać. Żyjemy, bo jesteśmy tu i teraz. Następny dzień będzie zależał od tego, co zrobimy tu i teraz. To najważniejsza zmiana. Utrata strachu.
Ukraina w przeddzień rocznicy wybuchu wojny. Relacja naszego wysłannika jest na rmf24.pl.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Przed nami ostatni tydzień zimowych ferii, ale już teraz wiadomo, że na Opolszczyznę, szczególnie w Góry Opawskie, nawiedzone przez wrześniową powódź, przyjechało nawet o połowę mniej turystów niż w latach poprzednich. Dlatego samorządowcy, właściciele obiektów turystycznych i Opolska Organizacja Turystyczna liczą, że uruchomione zostaną bony turystyczne, które zachęcą do przyjazdu na przykład do Głuchołaz czy powiatu nyskiego. Takie wsparcie zaproponowali już Czesi, których także dotknęła powódź.
W kraju ołomunieckim i moravsko-śląskim uruchomiono już taki pierwszy program sprzedaży takich bonów, voucherów turystycznych i każdy turysta, nie tylko Czech, tak naprawdę za niższą cenę może skorzystać z noclegów, a w ten sposób również obiekty noclegowe otrzymują wsparcie, bo to obłożenie tych obiektów jest wtedy niejednokrotnie 100%.
Twierdzi dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Piotr Mielec. 215 lat temu w Żelazowej Woli urodził się Fryderyk Chopin. Według metryki chrztu 22 lutego 1810 roku. Sam kompozytor i jego rodzina świętowali urodziny 1 marca. I chociaż trudno ustalić dokładną datę, niezależnie od dnia, w parku okalającym dom Chopina zawsze są turyści i jego muzyka.
Jesteśmy mieszkańcami okolic i zawsze jak mamy gości, to staramy się pokazywać Żelazową Wolę, bo to jest tak naprawdę największa atrakcja.
A skąd goście przyjechali?
Z Gdyni jesteśmy, z Trójmiasta.
Nam z kolei bardzo się tu podoba. Ładniej jest wtedy, kiedy są miesiące wiosenne i letnie, jest wtedy więcej ludzi.
A my już jesteśmy w tym miejscu, kiedy słychać już muzykę, prawda?
No tak. To jest bardzo przyjemne, bo przyjemny spacer. Dzisiaj jest piękna pogoda słoneczna. Jednocześnie piękna muzyka.
W parku otaczającym dom urodzenia Chopina w Żelazowej Woli na Mazowszu była nasza reporterka Magdalena Greinert. Do wyborów uzupełniających do Senatu w okręgu małopolskim zostały 3 tygodnie. Monika Piątkowska, starająca się o mandat z ramienia Koalicji Obywatelskiej, zapowiada, że do ostatniego dnia będzie zabiegała o głosy mieszkańców Krakowa. Pakt senacki obowiązuje, wskazała polityk, odpowiadając na zarzuty formowane m.in. przez Rafała Komarewicza z Polski 2050, że Koalicja Obywatelska bez konsultacji z partnerami wystawiła Piątkowską jako kandydatkę. Z działaczką rozmawiał na antenie RMF FM Krzysztof Ziemiec.
Jak pani myśli, czy te wybory, o których pani mówi, że są tak ważne, czy one też pokażą, jaki jest faktyczny stan koalicji? Czy w niej rzeczywiście sporo trzeszczy jest do naprawienia, czy ona jest jeszcze cały czas naoliwiona? Bo tak jak mówiłem, no te rozmowy nie do końca były chyba takie, jakie przynajmniej Szymon Hołownia by chciał, żeby były. No i gołym okiem też widać, że tutaj duży decyduje o tym, co mają robić mali, a mali powinni się albo muszą podporządkować.
Panie redaktorze, koalicja trwa i trwać będzie. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. To jest trudny rząd i przecież tego ani premier, ani nikt z koalicji nie ukrywa, bo trzeba tutaj pogodzić interesy różnych ugrupowań. Każde z ugrupowań, które weszło do rządu, miało swój program, miało swoje priorytety. One w znacznej części były spójne i wspólne, dlatego ten rząd powstał w takim, a nie w innym kształcie, ale są też różnice. Premier miał i ma bardzo trudne zadanie, żeby te różnice wszystkie pogodzić, a jednocześnie dzisiaj również zająć się sprawami fundamentalnymi dla naszego bezpieczeństwa, czyli to, co się dzieje za wschodnią granicą i to, co się dzieje na drugim kontynencie. W związku z powyższym rzeczywiście pewne odpryski tej dyskusji wewnątrz rządu również do nas docierają. Dlatego tak ważne są też te wybory prezydenckie, które będą miały miejsce 18 maja. Wybory w Krakowie są ostatnimi wyborami przed wyborami prezydenckimi. Będzie to swoisty test, ale też ta energia, którą wypełnimy tą kampanię, te wybory, zapewne poniesie się dalej. Ja jedno zdanie tylko powiem. Dlaczego te wybory są tak ważne i dlaczego tak ważne są te wybory prezydenckie? Dlatego, że w sposób systemowy musimy domknąć i zakończyć proces przywracania praworządności oraz zreformowania rządu, o tym powiedział też premier, żeby był to nie tylko jeden z najmniejszych rządów w Europie, co oczywiście jest bardzo słusznym postulatem, ale najsprawniejszym. Do tego są potrzebne zmiany systemowe, czyli zmiana ustawy o działach.
Pytanie dotyczące jeszcze tego startu i tych wyborów. Po co pani tak naprawdę chce iść do parlamentu? Czy warto kłaść na szali karierę, którą dzisiaj pani ma, po to, żeby iść do miejsca, gdzie jest tak wiele złych emocji, gdzie no, niektórzy przychodzą pod wpływem alkoholu, na salę posiedzeń podają często bardzo złe słowa, złe emocje. Dlaczego pani chce wejść do tej polityki?
Tak, widziałam te historie osób, które ostatnio pod wpływem alkoholu się pojawiały w Sejmie. Zresztą jak przeanalizujemy sobie ostatnie lata, to widzę, że sporo panów z tego ugrupowania ma problem z alkoholem.
Ja myślę, że to jest problem ponadpartyjny. Pamiętam lata 90. wtedy było jeszcze gorzej w Sejmie i w domu sejmowym, więc może nie jest jeszcze dzisiaj tak źle, ale rzeczywiście tych sporo złych emocji jest. Po co pani do tej polityki dużej krajowej chce iść?
Panie redaktorze, bo jest masa roboty do zrobienia. Jesteśmy naprawdę w bardzo przełomowym momencie. Ja nie ukrywam tego. Rzeczywiście na ten temat była rozmowa i o tym też rozmawialiśmy ze strukturami regionalnymi Platformy Obywatelskiej. Dostałam taką propozycję. Uważam, że jest to wielkie wyróżnienie. Na moich barkach jest ogromna odpowiedzialność i otrzymałam możliwość, żeby dołożyć swoją cegiełkę w naprawie państwa. Nie wyobrażam sobie, żeby moja odpowiedź mogła być inna.
Dobrze, to wróćmy do tego, co dzieje się w polityce tej takiej bardziej regionalnej. Skoro popiera panią PSL, bo PSL popiera nie tylko Koalicję Obywatelską, ale PSL również, czy popiera pani pomysł ministra Paszyka, jego autorstwo dotyczące mieszkań, czy poparłyby pani te rozwiązania, o których on ostatnio mówi, myślę o takich pewnych ograniczeniach, które chce wprowadzić dotyczące limitu dochodu, choćby jeśli chodzi o kupno nowego mieszkania?
Panie redaktorze, zdążyłam się zapoznać z tymi materiałami, które oczywiście są dostępne, jeżeli chodzi o program mieszkaniowy zgłoszony przez pana ministra Paszyka. Jest to na pewno krok w dobrą stronę. Po pierwsze, ten program mieszkaniowy, polityka mieszkaniowa jest nam niezbędna. Po drugie, zwróciłam uwagę na istotny element, biorąc też pod uwagę sprawy krakowskie, politykę senioralną, sprawy społeczne, niezwykle ważna kwestia w Krakowie, połączenie polityki mieszkaniowej z polityką społeczną. Tutaj pan minister Paszyk w porozumieniu z panią minister do spraw polityki senioralnej, panią Marzeną Oką-Drewnowicz, bardzo dobry postulat, bardzo dobre rozwiązanie, bardzo dobry kierunek uwolnienia osób starszych, seniorów, więźniów czwartego piętra. Ten program da możliwość osobom, które potrzebującym wydzierżawić swoją nieruchomość w gminie w zamian za to otrzymać.
To jest troszkę inny temat, z całym szacunkiem. Ja pytam o ten projekt ministra Paszyka, czyli pewne ograniczenie tych możliwości, które są dzisiaj, pewien limit dochodu. On mówi, że najbogatszych nie będzie rząd dopieszczał w różnego rodzaju pomocy. Czy to jest dobry ruch, zdanie pani?
Uważam, że tak, jest to dobry ruch. Jest tam też dobry ruch w kontekście wspierania, bo tam są tak naprawdę trzy elementy. Ja mówię o element związany z polityką komunalną, społeczną i tą własnościową. W części własnościowej wspieranie zakupu mieszkań z rynku wtórnego, tak żeby to finansowanie nie trafiało do kieszeni deweloperów, zdecydowanie lepszy kierunek niż w pierwszym projekcie. Kwestia w ramach polityki społecznej, to co powiedziałam, czwartego piętra, no i wsparcie tych rzeczywiście najbardziej potrzebujących. Tutaj w Krakowie też pani wiceprezydent Krakowa w zeszłym tygodniu ogłosiła program wsparcia, akurat to jest skierowany program do młodych, ale właśnie tych najmniej zarabiających, czyli połączenie polityki mieszkaniowej z polityką społeczną. Otrzymaliśmy tutaj w Krakowie z ministerstwa od pani Katarzyny Łęcz-Pełczyńskiej 6 milionów złotych na remont pustostanów będących własnością gminy miejskiej Kraków. Także tak, uzależnienie od wysokości dochodów uważam za dobrym ruchem.
Przejdźmy do innego tematu, bo jest pani prezesem Izby Zbożowo-Paszowej. A jak wiemy, po agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku unijny handel z Ukrainą został bardzo mocno zliberalizowany, co bardzo mocno też odbiło się na różnego rodzaju protestach tutaj w Polsce. Parlament Europejski przedłużył bezcłowy handel do 5 czerwca tego roku, więc bardzo mało czasu nam zostało. Ja zapytam panią, czy ten bezcłowy handel powinien zostać przedłużony, utrzymany po 5 czerwca, czy nie?
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o zboże, to na pewno Polska i znaczna część Europy, bo nie cała, pszenicy z Ukrainy nie potrzebuje. My mamy nadwyżkę pszenicy. Natomiast jeżeli chodzi o takie surowce jak śruta słonecznikowa, słonecznik, kukurydza, soja, którą w dużej ilości importujemy z innego kontynentu, z Argentyny głównie, a jest produkowana w Ukrainie, to są surowce, których import również w Polsce jest potrzebny. W związku z powyższym cła na te surowce, których importu nie potrzebujemy, natomiast otwórzmy się choćby nawet na soję z Ukrainy, ponieważ soja akurat w Polsce jest ona niezbędna do produkcji pasz i do rozwoju produkcji mięsnej, potrzebujemy lepiej ją importować chyba z Ukrainy niż z Argentyny. Dlaczego? Po pierwsze sąsiad, po drugie tych środków finansowych wiadomo potrzebuje, bo jednak cały czas Ukraina toczy wojnę. I to wojnę, gdzie agresorem, przypomnę, była Rosja.
Całej rozmowy Krzysztofa Ziemca z Moniką Piątkowską możecie posłuchać na naszej stronie rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.